Drodzy, na początek przeczytam samą końcówkę pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Bracia, módlcie się za nas, pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj będzie z wami. Amen. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za ten nowy sezon w kalendarzu naszego roku kościelnego. Dziękujemy Ci za Adwent, za to wspomnienie Twojego przyjścia, tego przyjścia pierwszego, ale też tego przyjścia, którego ciągle oczekujemy, Panie. Przyjścia Twojego, kiedy Ty rozstrzygniesz, Panie, rozstrzygniesz rzeczy na świecie, kiedy Ty, Panie, wyprostujesz ścieżki, kiedy Ty, Panie, ostatecznie też oddzielisz dobro od zła, kiedy Ty, Panie, kiedy okaże się, Boże, że Twoje królestwo jest królestwem wiecznym, kiedy okaże się, że Twoje rządy, Panie, są nie do podważenia. Prosimy Cię, prowadź nas, umacniaj nas, zachęcaj nas, spraw, byśmy trwali wiernie, tak jak Ty, Boże, jesteś wierny od początku do końca w naszym życiu. Amen. Drodzy, tytuł dzisiejszego kazania: Wierny jest Bóg. Wierny jest Bóg. Zakończyliśmy wczoraj na grupach sobotnich właśnie pierwszy list do Tesaloniczan, stąd też to dzisiejsze czytanie. Natomiast chciałbym dzisiaj właśnie powiedzieć trochę o tym liście, o końcówce tego listu. Chciałbym trochę powiedzieć też o Adwencie i chciałbym trochę powiedzieć też o czasach, w których obecnie żyjemy, a tak naprawdę zebrać kilka myśli z ostatnich kilku niedziel, bo niektórzy z Was zauważyli to wczoraj też wyrazili, że od kilku tygodni w niedzielę dosyć dużo było czytania na temat sądów Bożych. Nie? Poprzednim razem były odczytywane fragmenty z Ewangelii Mateusza 24 i 25. Dziś, nie wiem, zwróciliście pewnie uwagę, że Ewangelia Marka, 4 rozdział. Ewangelia Marka, 13 rozdział, przepraszam. I inne fragmenty, które mówią o tym, jak Bóg zaprowadza swoje rządy, o tym, że nastąpiło Jego objawienie też już w historii. To jest pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, ten wstęp do listu. Także wczorajsza grupa też dotyczyła nadchodzącego Dnia Pańskiego. I to niekoniecznie jest ten dzień na końcu historii, bo o tym raczej mówi końcówka 4 rozdziału. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że bo w zasadzie ta biblijna rzecz właśnie dotycząca Dnia Pańskiego, to jest to, o czym mówi tutaj apostoł Paweł, czyli bardziej ma na myśli czasy, kiedy Bóg przychodzi w historię, wdziera się w historię, aby udowodnić, aby pokazać, że to jest Jego świat, że to jest Jego królestwo, które musi zapanować nad innymi królestwami. Więc myślę, że nawet, słuchajcie, te fragmenty przygotowane na ten rok jakoś tak się zazębiają trochę z sytuacją, którą teraz widzimy dookoła nas, z sytuacją w naszym kraju, w czasach, w których żyjemy. Czasy zamieszania, niepokoju i destabilizacji tak naprawdę. Czasem się nawet zastanawiam i z niektórymi z Was rzeczywiście o tym już rozmawiałem, co to będzie za nowy świat, co to będzie za nowy rozdział w historii, tak? Co to będzie. Nawet się obawiamy, rozmawiając z niektórymi, że to nie będzie dłużej, to już nie będzie dłużej ten świat, w którym wzrastaliśmy, świat naszej kultury i naszych wartości, które poznaliśmy gdzieś tak z 35 lat temu, 40 lat temu, jednak wzrastając w dość takim monolitycznym, bym powiedział, jednak przynajmniej pod kątem nie wiem, etyki czy norm akceptowalnych kulturowo, to było dosyć jednoznaczne. Także dzisiaj, słuchajcie, wszystko się zmienia, przychodzą nowe porządki, straszą nas nowymi porządkami tak naprawdę. Wczoraj czytałem wypowiedzi ala Al Mohler, nie wiem, czy wiecie, kto to jest, znana postać. To jest szef Southern Baptist Theological Seminary, czyli południowych baptystów. On powiedział coś takiego przerażającego, że jest cała grupa w Stanach, która teraz chce z poparciem Bidena na przykład zniesienia akredytacji dla wszystkich wyznaniowych chrześcijańskich uniwersytetów i szkół. Jeśli dana szkoła nie będzie akceptowała tej agendy LGBT, no prezydent czy senat powinien cofnąć akredytację, tak, którą nadają tym szkołom. Nie? Myślę, że słuchajcie, to co się dzieje w Polsce, nie wiem, gdzie to się skończy, szczerze powiedziawszy, na ile tutaj w ogóle prawica pozostanie zjednoczona, bo też nie jest za bardzo. Natomiast no, mamy na pewno rewolucję na ulicach, rewolucję na razie, która wznosi okrzyki. Zobaczymy, co dalej, zobaczymy, co się z tego wyłoni, tak? Ale mówię, to może być za kilka lat, w przeciągu najbliższej dekady, to może być... Hania, co ty robisz? Przepraszam was, no ale musiałem zareagować. Za kilka lat to może być naprawdę troszkę inny świat, jeśli ci, którzy teraz krzyczą najgłośniej, właśnie coś osiągną. Także słuchajcie, kilka rzeczy sugeruję, wydaje mi się, te zamieszki, to wszystko, co się dzieje, kilka rzeczy sugeruję, że nad nasz kraj nadszedł pewnego rodzaju Dzień Pański. I oczywiście to nie mówię o tym ostatecznym Dniu Pańskim, ale w historii wiemy, Amosa 5,18, Izajasza 13 rozdział, inne fragmenty nam mówią, że Bóg interweniuje w historii. Bóg interweniuje w historii pośród różnego zamieszania, chaosu, gdzie wydaje się, że władza się zmienia, tak, bo gwiazdy spadają. Gwiazdy są oczywiście symbolem władców tego świata. Gwiazdy spadają, następują różne zamieszki i wtedy Bóg dokonuje czego przede wszystkim? Obrachunku ze swoim ludem. Obrachunku ze swoim Kościołem. Nie wiem, czy pamiętacie, w pierwszym liście Piotra czytamy, że sąd Boży zaczyna się od domu Bożego. I wydaje mi się, że tak to historia jest właśnie w ten sposób typologiczna. Ewangelia Marka, fragment, który był dzisiaj przeczytany, dotyczył roku 70. historycznie. Pierwszy syn Dawida wzniósł świątynię, drugi syn Dawida przyszedł, aby ją zburzyć, aby ją rozebrać. Czemu? No bo ta świątynia stała się zamiast miejscem czci dla Boga, to stała się miejscem czci dla ludzkich systemów, tak? Ludzkiej filozofii. Także świątynia stała się za czasów Herodów, którzy byli, jak wiecie, kim? Z wczorajszej grupy. Idumejczykami, czyli Edomitami, czyli potomkami Ezawa bardziej niż Jakuba. Pamiętacie, czym się charakteryzował Ezaw? Wyrzekł się swojego pierworodztwa i w zamian prześladował młodszego brata, który był pobożny, tak? I to było dokładnie to, co się stało z przywódcami Izraela. Ezawici, tak? Ci, którzy już porzucili Boga, ci, którzy w swojej nawet szacie, że tak powiem, religijności porzucili Boga, a jednak zazdrościli młodemu Kościołowi, który się wyłaniał wśród apostołów i uczniów Jezusa, tak? I zaczęli ich prześladować. Także tak się dzieje podobnie w historii. Historia jest typologiczna. Świat jest Boży, słuchajcie. Dlatego Bóg nie pozwoli Kościołowi budować fałszywych budowli. Bóg nie pozwoli Kościołowi budować fałszywych budowli. Gdybyśmy przeczytali jeszcze kilka półtora rozdziału dalej, czy dwa rozdziały dalej w pierwszym Koryntian, bo też to czytanie dzisiaj było tu odczytane, to byśmy zobaczyli, że Bóg mówi, że przyjdzie sąd na każdą budowę, na każdy zbór Boży przychodzi sąd. Księga Objawienia, 7 kościołów. Na każdy z 7 kościołów przychodzi sąd. Przychodzi czas rozstrzygnięcia. Przychodzi ogień, który trawi i wtedy się okazuje, z jakich materiałów zbudowana jest budowla. Ale co więcej, to nie jest, sąd się rozpoczyna od domu Bożego, ale on się na domu Bożym nie kończy. Sąd Boży, kiedy nadchodzi Dzień Pański, ten sąd też wstrząsa narodami, aby nie mnożyło się na świecie bezprawie. I to się zazwyczaj odbywa ku wielkiemu zdziwieniu i zaskoczeniu ludów. Jeszcze ponad rok temu, słuchajcie, nikt z nas nie przypuszczał, nikt z nas nie słyszał o nietoperzu z Wuhan. Co nie? Nikt nie przypuszczał, że tylu ludzi na całym świecie będzie chorowało. Nikt nie przypuszczał, że będzie wokół tego tyle zamieszania, że będzie jakaś destabilizacja, że będzie jakieś zniewolenie zdrowych ludzi. Że nawet w sierpniu, słuchajcie, jeszcze nikt nie przypuszczał, że pod koniec października miasta naszego kraju pogrążą się w ulicznym i medialnym chaosie. Ale tak to się zazwyczaj odbywa i apostoł Paweł właśnie o tym mówi w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdziale. Zobaczcie. Z jednej strony Paweł mówi do nich o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy, z zaskoczenia, tak? Gdy mówić, ale oni będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak? Wszyscy będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Także tak to jest, słuchajcie, tak to zazwyczaj jest, że ludzie myślą, że jest lepiej, ludzie myślą, że jest pokój, ludzie myślą, że wszystko będzie ku lepszemu, ale właśnie Bóg zsyła raz na jakiś czas w historii różne zamieszki, różne właśnie zawirowania po to, by stare budowle upadły, by stare, złe budowle upadły. Słuchajcie, myślę o liberalizmie niemieckim XIX wieku. I wojnach światowych, tak? Myślę o jakichś zamieszkach u schyłku komunizmu tu w Europie Centralnej, można powiedzieć. No i pytanie właśnie, czy to nie jest właśnie to, nie? Teraz, kiedy z jednej strony Kościół w naszym kraju w dużej mierze jest Kościołem niewiernym Bogu, niestety wciąż, kiedy tyle grzechów się namnożyło w Kościele i mówię tutaj z jednej strony o Kościele tym powszechnym, katolickim, który znamy. Z drugiej strony mówię też o liberalizmie dalej protestanckim, który kwitnie w najlepsze, w tych mainstreamowych, mógłbym powiedzieć, kościołach. No to słuchajcie, nie powinno nas wręcz dziwić jako chrześcijan, że powstają zamieszki, że powstaje chaos. No i pytanie, co dalej? Będziemy troszkę też o tym mówili. Rządy upadają. Zobaczcie, tak jest w historii. Za czasów Jeremiasza, pamiętacie czasy Jeremiasza, to jest 7 wiek przed Chrystusem. Co się dzieje? Ludzie pokładają ufność w czym wtedy? 7 rozdział chyba Jeremiasza.
Świątynia.
Pamiętacie, co mówią starsi? Świątynia pańska! Świątynia pańska! Świątynia pańska to jest! Nie? Tam jak Jeremiasz im zwiastuje właśnie chaos i sąd. Nie! Ta świątynia nas ochroni. To jest świątynia pańska pośród nas. Jesteśmy bezpieczni. Oczywiście fałszywie pokładali w tym nadzieję. Dlaczego? Bo odwoływali się do miejsca, a nie do tego, który tam mieszkał. Tak? Myśleli, że świątynia jest takim amuletem, że bez względu na to, co robią względem Boga, ta świątynia ich ochroni. Nie Bóg, nie żywy Bóg, nie niesprawiedliwy Bóg, tylko ta świątynia, ten przedmiot, ten dom, tak? Z kamieni. Za czasów rzymskich, tutaj apostoł Paweł pisze nam w 1 Tesaloniczan, ludzie inne rzeczy mówili, ale w podobny deseń. Pokój i bezpieczeństwo, pokój i bezpieczeństwo. Nic nam nie grozi, tak? No, to było to fałszywe przekonanie, tak? Cesarz zapewniał im Pax Romana. Cesarz zapewniał im pokój Rzymu. Wiecie, że ten pokój Rzymu był opłacony bardzo drogo, krwią wielu ludów. Tak, bo to była machina bez litości. Jeśli nie poddałeś się pokojowi tam gdzieś w centrum imperium, no to wiecie, szły legiony i miażdżyły wszystko po drodze, tak? I no, spróbuj się nie poddać rządom Nowego Rzymu. Także to jest to, co oni mieli, słuchajcie, na myśli. Ale Paweł napisał, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich zagłada, jak na kobietę brzemienną, i nie umkną. Także oni śpią. Apostoł Paweł dalej w tym rozdziale przechodzi do takiej metafory spania. Oni śpią, oni są uśpieni. Oni myślą o tym pokoju, oni myślą o tej swojej stabilizacji, o tym, co osiągnęli jako ludzkość, jako cesarstwo. I oni śpią. Oni śpią, opierając swoje bezpieczeństwo na tych sennych marzeniach, tak? A Paweł mówi, przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźmi. Obudźmy się. Spójrzmy, że ten świat jest Boży. Spójrzmy, że ten świat jest Boży. Bądźmy trzeźwi. Czekajmy. Wręcz spodziewajmy się, kiedy zbyt długo jest fajnie i zbyt długo trwa pokój ustanowiony fałszywie, właśnie fałszywy pokój przez człowieka, to bądźmy trzeźwi i spodziewajmy się nawet tego, że Boże rozstrzygnięcia wkrótce nadejdą. Tamci ile musieli czekać jeszcze? 20 lat gdzieś. Ogólnie od wniebowstąpienia Chrystusa do zburzenia Jerozolimy mija jedno pokolenie. Według tamtych standardów to jest 40 lat. Niektórzy mówią, i ja wiem, moi znajomi pastorzy i my czasami sobie mówimy, coś długo nie było wśród nas wojny, tak? Coś aż to jest zadziwiające, że zbyt długo nie były wojny i tu niektórzy moi znajomi znowu tłumaczą, że te wojny odbywają się dzisiaj na poziomie ekonomii i korporacji. Ale no zobaczcie, nie? Jak ludzie ustanawiają fałszywy pokój i bezpieczeństwo, no to bądźmy trzeźwi. Patrzmy na Biblię i nie... Bóg nie da się z siebie naśmiewać, słuchajcie. Bóg wstrząśnie tymi fałszywymi budowlami. Więc Paweł mówi, nie pokładajmy, tak jak tamci, którzy śpią, nadziei w mrzonkach, nadziei w marzeniach sennych, w ludzkich snach. Nie pokładajmy nadziei w ludzkich systemach bezpieczeństwa. Uchwyćmy się raczej Boga, uchwyćmy się raczej tej prawdy, tej niezmiennej prawdy, że to jest Boży świat, nad którym On nieustannie dokonuje swoich sądów, ponieważ On jest Królem, ponieważ to jest Jego Królestwo. Jego Królestwo musi wzrastać. Bądźmy trzeźwi, jak mówi apostoł Paweł. Obleczmy się tutaj, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei i zbawienia. To są te trzy cnoty chrześcijańskie. Wiara, miłość i nadzieja. No my mówimy wiara, nadzieja i miłość, tak? No ale zobaczcie, o co chodzi, tak? Co to jest wiara? Obleczmy się w wiarę, czyli zaufanie Bogu. Nadzieja to jest co? Z czym się łączy nadzieja? Z perspektywą, tak? Nadzieja to jest perspektywa na przyszłość, drodzy. To jest pewność tego, czego nie widzimy. Czyli Bóg mówi, że przyjdą Jego rozstrzygnięcia, przyjdą Jego sądy. No i miłość. I obleczmy się w miłość, a miłość to jest służba. Miłość to jest nasze życie w oddaniu innym. Patrzmy do przodu na to, co jeszcze będzie. Nie? Będzie pokój i bezpieczeństwo. Rzeczywiście, tak kiedyś będzie można powiedzieć. Pokój i bezpieczeństwo. Ale przez kogo? Przez kogo to będzie zaprowadzone? Nie? Także, drodzy, tak jak mówiłem, tytuł tego kazania to jest Bóg jest wierny i Pismo Święte przygotowuje nas na cięższe czasy, myślę, które mogą jeszcze nadejść, które raz na jakiś czas nadchodzą. Mówię, no, gdzieś jednak obawiamy się, że Zachód, to co znaliśmy na Zachodzie, to co widzieliśmy w Stanach, to co widzieliśmy wcześniej w Europie. No teraz to się słuchajcie, podnosi. Tak jak to ktoś napisał, jeden z publicystów, nie? Do tej pory liberalizm to był taki pełzający liberalizm. On był tak nisko przy ziemi, tak? Teraz to jest taka kobra, która się podniosła. Teraz to jest liberalizm, który już z otwartą twarzą staje naprzeciw nas często. Widzimy, że maski opadły pośród tych bożych sądów. Widzimy, że teraz już ludzie bez ogródek, wręcz w wulgarny sposób mówią, co myślą, tak? Słyszymy to. Także słuchajcie, Biblia nas przygotowuje na szczęście na te rzeczy i Biblia chce, żebyśmy uchwycili Bożą perspektywę, żebyśmy z nadzieją patrzyli nawet w tych trudnych czasach w przyszłość i na Boga, przede wszystkim na Boga. Listy apostolskie wielokrotnie podkreślają właśnie wierność Bożą, drodzy. Ja tylko kilka podam wam przykładów. 1 Koryntian 1:9, to co dzisiaj słyszeliście wcześniej na czytaniach. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Jak wiecie, ten list 1 do Koryntian rozwija się aż po nasze zmartwychwstanie, tak? Które jeszcze nastąpi. Bóg w wierny sposób, tak jak zbawił nas poprzez krzyż, poprzez głupotę tego świata, można powiedzieć, tak też wiernie doprowadzi nas, aż osiągniemy nowe, zmartwychwstałe ciała. 1 Tesaloniczan 5:24, to co ja przeczytałem i to co wczoraj żeśmy studiowali. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. A o czym Paweł tutaj mówi? Sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli Bóg, to On wiernie nas utrzymuje przy sobie. On wiernie chroni całych nas, czyli ciało, duszę, ducha. Każdą naszą część, całą naszą istotę, można powiedzieć. Całą naszą osobę, tak? Aż przyjdzie Pan nasz Jezus Chrystus. 2 Tesaloniczan 3:3 mówi: a wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. On, w Nim, słuchajcie, nasze zbawienie, nasze dobro, nasz dobrobyt spoczywa w Nim. Zobaczcie, nie ani nie w świątyni, tak jak za czasów Jeremiasza krzyczeli, ani nie w pokoju rzymskim, ani nie pokoju brukselskim, słuchajcie, nasz dobrobyt spoczywa w Bogu. Jeszcze do tego się odniosę później. No i Hebrajczyków 10:23. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Czyli trzymajmy się wiernie Boga, tłumacząc to, bo wierny, On jest wierny. Ten, który dał nam obietnicę, jest wierny i On tego dokona. Nie ma żadnej, słuchajcie, wątpliwości, że On tego dokona. Słuchajcie, kiedy mówimy o wierności Bożej, to gdybyśmy troszkę lepiej znali Stary Testament, to wiedzielibyśmy, do czego to wszystko się odnosi. 5 Mojżeszowa, tak? 7 rozdział mówi o wierności Bożej. Pamiętacie, dlaczego Bóg nas powołał? Nie dlatego, że jesteśmy liczniejsi, ani że jesteśmy ładniejsi, silniejsi i tak dalej, lecz z miłości swojej ku nam. Dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył ojcom, tak? Wybawił nas mocną ręką i tak dalej. A tak wiedz, że Pan Bóg twój jest Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. Lecz sam odpłaca tym, którzy go nienawidzą, aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca temu samemu, kto go nienawidzi. Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw, które ja ci dzisiaj nakazuję spełniać. Trwaj przy Bogu, słuchaj Jego słowa. Idź za Bogiem. Trwaj przy Jego przykazaniach. Trwaj w przymierzu. Kochaj Boga, tak? To jest to. On jest wierny. On doprowadzi cię aż po tysiączne pokolenie, można powiedzieć. On cię przez to przeprowadzi, tak? Gdybyśmy trochę więcej czytali klasyków reformacji, to pewnie byśmy pamiętali, co Kalwin napisał o wierności Bożej. Cokolwiek Bóg rozpoczyna, jak to Kalwin kończy? Cokolwiek Bóg rozpoczyna, na pewno sprawi, że osiągnie to wypełnienie. Tak? Kiedy Bóg coś rozpoczyna, to sprawi, to na pewno sprawi, że to osiągnie swoje wypełnienie. Bóg, słuchajcie, przeprowadzi nas przez różne czasy i te czasy się zmieniają, aż osiągniemy pełnię zbawienia. Co jeszcze wiemy o wierności Bożej? 2 Tesaloniczan 1:6-9 mówi, że Bóg odda, wierny Bóg, słuchajcie, Bóg, który jest wierny, odda uciskiem tym, którzy uciskają Kościół. Tak? Jeszcze zobaczcie, 2 Tesaloniczan 1:6-9. 2 Tesaloniczan 1:6-9. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Oczywiście to też może mieć odniesienie do tych ostatecznych rozstrzygnięć, ale po drodze to samo Bóg czyni. Boże obietnice są pewne, słuchajcie, nie mogą być naruszone. Tylko Boże Królestwo może być utwierdzone po wieki wieczne. Zobaczcie, Psalm 145, już wspominałem, że to jest psalm o Bożym Królowaniu, tak jak Psalm 146 też. Werset 13. Królestwo Twoje jest królestwem wiecznym, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Drodzy, to jest wierność Boża. Jego panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. I może jeszcze jeden fragment ze Starego Testamentu. Izajasza 52:10. Zobaczcie. Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi oglądają zbawienie naszego Boga. To jest ten fragment, który czytamy często w okolicach właśnie świąt, tak? W okolicach Wielkanocy też, nie? Bóg obnażył swoje święte ramię. Pamiętajmy, że ramię to jest Jego moc. To jest Jego moc, która właśnie wchodzi w ten świat i zaprowadza porządki. Także można powiedzieć, słuchajcie, z jednej strony rzeczywiście żyjemy w czasach jakiegoś chaosu. Może to jeszcze nie są prześladowania takie, jakie kiedyś nadchodziły na Kościół. Nie wiemy, co będzie dalej. Nie wiemy, kiedy ludzie już odrzucą resztki tutaj, resztki pozoru, można powiedzieć, prawicowości. I kiedy przyjdą inni do władzy, to obawiam się, że kościoły będą chyba szybciej zamknięte, niż nam się wydaje. I wiecie, że kościoły są nadal i będą zamknięte na przykład w brytyjskiej Kolumbii, na zachodzie Kanady. Można pójść, ja już to wspominałem tydzień temu, można pójść na spotkanie AA, można z odpowiednim social distancing pójść do restauracji, ale nie można już pójść do kościoła. Kościoły są zagrożeniem dla tych ludzi. Kościoły są zagrożeniem dla bestii, słuchajcie. Dlaczego? No właśnie, Paweł tutaj też pisze o tym w Tesaloniczan, tak, ze względu na to, że kościoły wymodliwują, nie, wymodlują, nie, jak to się mówi. Kościoły wybłagują Boga sądy nadchodzące na świat, tak? Także słuchajcie, żyjemy też teraz w czasach Adwentu. Nasze upamiętanie tego wydarzenia, że Syn Boży przyszedł na świat i że jeszcze przyjdzie w swoich sądach. I to się nawet bardzo dobrze łączy, słuchajcie. Pamiętajmy, że to nie było tak, że Słowo Boże, kiedy pierwszy raz przyszło na świat, to przyszło w jakichś idealnych warunkach, tak? Wcielone Słowo Boże nie dotarło do świata w czasach pokoju, w jakichś idealnych właśnie okolicznościach. Pewnie gdybyśmy mieli do czynienia z Grecją, a nie z Izraelem, to pewnie nigdy byśmy się nie doczekali na wcielone słowo. Dlaczego? bo Grecy, esteci by oczekiwali idealnych czasów, kiedy nadejdzie Mesjasz, tak? Jakiś jeden dzień w historii świata, w którym słońce świeciłoby ładnie na niebie, ptaszki uroczo ćwierkały na koronach drzew, lekka bryza schładzałaby twarz wylegujących się na plaży, popijających mojito, tak? To Grecy by oczekiwali może takiego zbawienia właśnie, które by nadeszło w taki idealny dzień. Ale zobaczcie, nie. Słowo Boże narodziło się, Jezus Chrystus, tak? Słowo Boże, to jest On. Narodził się pośrodku ciemnych chmur i ucisku. Słowo Boże jako światłość przyszła w ciemne, zimowe, można powiedzieć, używając tutaj pewnej przenośni, grudniowe dni, kiedy milicja z zamku zagrabiała domy kolejnych biednych wdów. Słowo przychodziło pośród ciemności w czasach Heroda, który ani myślał poddać swoją władzę Bogu. Prędzej co był gotowy zrobić? Prędzej gotowy był dokonać przymusowej aborcji, nie tylko aborcji na życzenie, ale aborcji przymusowej na wszystkich swoich podwładnych, niż pozwolić, by cokolwiek zmieniło się w jego przytulnej, ciemnej, gęstych mrokach, tak? A jednak jasność przyszła na świat w takich okolicznościach. Prawdziwa światłość, jak czytamy w Ewangelii Jana, przyszła, która oświetla każdego człowieka, przyszła na świat. Nowe wdarło się pośrodku starego i wiecie, co to wywołało? To wywołało, nie wiem, czy lubicie horrory o wampirach. Ja trochę takich horrorów obejrzałem. Pewnie wy, dziewczyny, nie lubicie takich filmów. Ale to jest zawsze to samo, nie? Że jest horda wampirów, jest ciemna, gęsta noc i co? I nagle światło, ktoś odsłania zasłonę czy coś takiego. I nagle przedziera się światłość, tak? Wschodzi słońce. Oni muszą się szybko pochować, więc wracają do tych swoich pełzających postaw, tak? Do swego naturalnego środowiska, aby pomarli. Słuchajcie, stary świat musi przeminąć. Stary człowiek musi umrzeć w obliczu wierności Bożej. I oczywiście to się odbywa na różne sposoby. Bóg nas wszystkich uśmierca, można powiedzieć. I z Jego łaski, słuchajcie, my otrzymujemy zmartwychwstanie. To pierwsze zmartwychwstanie. Życie w Nim. Życie, które serce przemienione, którego chwali, tak? I oczekujemy jeszcze drugiego zmartwychwstania. A ci, którzy się nie poddadzą władzy Chrystusa, oczywiście będą musieli zginąć i nie tylko pierwszą, ale i drugą śmiercią. Także słuchajcie, Boże Narodzenie, to, że Słowo Boże się wdarło w ten świat i to będziemy celebrowali przez najbliższe niedzielę, to Boże Narodzenie, słuchajcie, nie pozwala nam i temu światu żyć dłużej tak, jak mógł żyć do tej pory. Bóg musi dokonać rozstrzygnięć. Bóg jest wierny, jak mówią te teksty Nowego Testamentu. Dlatego Bóg musi dokonać rozstrzygnięć na rzecz swojego królestwa. Herod i nawet przywódcy ludu izraelskiego symbolizują to stare podejście, o którym też pisze Paweł. Życie w ciemności, życie chełpliwe, życie dla siebie, życie gwałtowne. Życie, które ma pozór, słuchajcie, tylko pokoju i bezpieczeństwa. Pokój i bezpieczeństwo, pokój i bezpieczeństwo. Nic nam się nie stanie. Nie? Ciekawe, słuchajcie, ciekawe, że ludzie w takich chwiejnych rzeczach szukają swego zapewnienia. Nie? Jeszcze jest jeden przykład, słuchajcie, starego życia, starego świata. Jest to opis Jana dotyczący Judasza. Jest to opis Jana dotyczący Judasza. A jak wszyscy wiemy, Judasz był prekursorem czego? No, kościele, prawicowy kościele. Czego był Judasz prekursorem? Socjalizmu, słuchajcie. Judasz był prekursorem socjalizmu. Przed Marksem, przed Engelsem, przed innymi, przed Tomaszem Müncerem. Judasz był prekursorem socjalizmu. Dlaczego? No bo on umiłował stary świat. Umiłował własne życie, tak? Rozdział 12. 12 rozdział Ewangelii Jana mówi o czym? Judasz niczym socjalista pod pozorem altruizmu cały czas wykorzystuje innych dla własnych korzyści, tak? I ciekawe jest to, że Jana 12,6 nazywa go złodziejem. On był złodziejem po prostu. Jakbyście chcieli krótką definicję socjalizmu, złodzieje. Złodzieje. Po grecku kleptes. 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 To samo słowo, które trzykrotnie pojawia się w Ewangelii Jana 10 rozdziale, wersety 1, 8 i 10, gdy mowa jest o fałszywych pasterzach. Kleptes interesuje się owcami tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać, jest napisane. Kleptes żeruje na innych. Kleptes potrzebuje innych tylko po to, by im zabrać, nie dając niczego w zamian. Kleptes czerpie od innych jedynie dla własnego życia i własnych korzyści. Ale Jezus mówi, ale kto tak miłuje swoje życie, utraci je. Widzicie, świat w ten sposób woli żyć. Dzisiaj te wszystkie postulaty, które słyszymy, te żądania, które słyszymy na ulicach, to jest właśnie to, tak? To jest żerowanie na innych, żerowanie na niewinnych, można powiedzieć, tak? Także o nich chcą w ten sposób ułudnie, przez kradzież i zabójstwo, można powiedzieć, zabezpieczyć swój pokój i bezpieczeństwo. Ale apostoł Paweł właśnie w końcówce listu do Tesaloniczan pierwszego mówi nam, jak żyć, kiedy dookoła nas odbywają się Boże sądy, kiedy przychodzą. Z jednej strony mamy żyć w ufności, że Boże sądy nadchodzą, że Bóg nas ochroni. Ale też apostoł Paweł mówi, że my mamy chodzić w światłości, słuchajcie. Mamy być trzeźwi, czyli mamy przyjąć Bożą perspektywę i chodzić w światłości, patrząc do przodu, patrząc długoterminowo nawet do przodu, tak? Mamy się nauczyć nowej kultury i nowego języka, słuchajcie. Na trzy sposoby Paweł mówi, prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgorącej dla ich pracy. Zachowujcie pokój z nimi czy między sobą. Słuchajcie, no dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy w ogóle powiedzenie komuś, wczoraj też czytałem, aż się przestraszyłem, pani, która się burzyła, że ktokolwiek może ma, że jakaś obca osoba może mi powiedzieć, że moje dziecko jest niegrzeczne? Przecież w naszych domach panują różne zasady. Co wy mi tu mówicie? Co wy mi tu mówicie, nie? Więc słuchajcie, w tej pierwszej rzeczy, o której Paweł tu mówi, chodzi o to, że czy w naszym życiu, w naszym chrześcijańskim życiu jest miejsce na pouczenie. Pouczenie ze strony liderów, ze strony pastorów, ze strony starszych, których Bóg ustanowił nad wami, których Bóg ustanowił nad Kościołem, żeby uczyć swojej mądrości. Czy jest miejsce? Nie? Takich powinniście darzyć uznaniem. Powinniście ich szanować i miłować, i wspierać. Ciekawe, że Paweł mówi tutaj o miłości, kiedy mówi w tym liście, to mówi o pieniądzach tak naprawdę, ale nie będziemy dzisiaj się w to zagłębiali. Później mówi, że przez wzajemny wpływ społeczności. Wzywamy was też wtedy, bracia, napominajcie niesfornych, tych, którzy nie dają się właśnie ogarnąć. Unruly, albo idle and disruptive, jak niektóre angielskie tłumaczenia mówią. Napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych. Bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się uczynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Bóg rozstrzygnie rzeczy. My mamy zdać się na Boga. On i jego sądy nadejdą, to jest pewne. Bóg odpłaci każdemu, słuchajcie. Także chodzi o aktywne, żywe zainteresowanie innymi w Kościele, słuchajcie. W społeczności wiary. Także zainteresowanie potrzebami innych, pociecha, ostrzeżenie, wzmacnianie. Życie chrześcijańskie nie polega tylko na unikaniu konfrontacji i problemów z braćmi. Raczej życie chrześcijańskie polega na angażowaniu się w życie braci. Przez napominanie, przez pocieszanie, wzmacnianie słabych. Tych, którzy dzisiaj mogą mieć, których serca naprawdę się rozpływają ze względu na strach. bo tracą grunt pod nogami, tracą pracę, tracą poczucie bezpieczeństwa. Ten świat się zmienia dzisiaj, tak? No i jest jeszcze trzecia rzecz, Paweł mówi, co my możemy zrobić. Możemy powtarzać sobie wierszyki chrześcijańskie. Niektórzy, właśnie jeden z komentatorów powiedział, że to, co od 16 wersetu tu się zaczyna, to jest taki chrześcijański wierszyk. To jest tak, jak się uczymy gramatyki nowego języka. Tam przy angielskim jest kilka takich wierszyków, które uczą, jak ta gramatyka się porusza, tak? Ja już teraz nie pamiętam, chyba z pamięci nie byłbym w stanie zacytować. Ale Paweł tutaj, zobaczcie, daje nam wszystkim takie abecadło trochę językowe. Zawsze się radujcie, bez przestanku się modlcie, za wszystko dziękujcie. Taka bowiem jest wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre. Tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. To jest jego takie pouczenie, takie abecadło dla nas na te czasy, na czasy oczekiwania, na przyjście naszego Pana, na jego sądy. Zobaczcie, co on tu mówi. Co to jest zawsze się radujcie? Wczoraj żeśmy to już omówili, więc tutaj inni mogliby się wypowiedzieć już na ten temat. Niestety, słuchajcie, bardzo często to się spłyca do takiego osobistego doświadczenia w życiu, nie? Słyszymy, że chrześcijanin bez względu na wszystko to ma taki ośli zachwyt zawsze pokazywać na twarzy. Nie! Jak to przyłożymy do Starego Testamentu, to wiemy. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Ostatnie psalmy mówią o chwale, tak? To sprawia radość, więc tak naprawdę, kiedy Paweł mówi o radości tu, czy w 4 rozdziale listu do Filipian, mówi o uwielbieniu Boga. Uwielbiajcie Boga, to jest radość waszego życia, uwielbiać Boga. Tak? To nie jest takie... Ciężko mi, ale... To nie jest takie życie, słuchajcie. To jest takie... Paweł nas tu wzywa, słuchajcie, jako Kościół do trwania w uwielbieniu Boga. To jest to, dlaczego, słuchajcie, dlatego dzisiaj właśnie ci lewicowcy zamykają Kościół, bo kiedy Kościół chwali Boga, to słuchajcie, sprawia właśnie sądy, przybliża Boże sądy. Kiedy Kościół chwali Boga, i zawsze tak było, kiedy Kościół był wierny, Bóg przychodził i dokonywał swoich wiernych rozstrzygnięć w historii. Druga rzecz, bez przestanku się módlcie, to jest oczywiste, powinniśmy się modlić. On jest naszym wybawcą, On jest wierny. On jest naszym bezpieczeństwem, On jest naszym pokojem. Więc co mamy kontemplować nad swoim życiem? Nie, udajmy się do Niego, złóżmy to na Niego. Za wszystko dziękujcie. Też żeśmy o tym... Jak w ogóle można Bogu dziękować za wszystko? Naprawdę za wszystko? Nawet jak się dzieje źle w naszym życiu, możemy nadal dziękować Bogu? W pewnym sensie tak. I do tego nas wzywa Paweł. Dlaczego? Bo Chrystus jest Królem. Słuchajcie, to oznacza, że jeśli Chrystus jest Królem, to znaczy, że żadna rzecz, która się dzieje w naszym życiu, chociaż są te rzeczy też ciężkie, smutne, kiedy musimy płakać, ale żadna z tych rzeczy nie wymyka się z Jego kontroli, z Jego panowania. Dziękujmy za wszystko. Ducha nie gaście. O strażakach wczoraj też rozmawialiśmy. Słuchajcie, no ducha nie gaście. Co to znaczy? Żyjcie duchowym życiem, tak? Żyjcie duchowym życiem. Nie zasmucajcie Ducha Bożego. Czyli nie cofajcie się. Żyjcie według owoców Ducha. Żyjcie według Ewangelii. Niech Duch was ożywia, a nie wasze ciała, tak? Które chciałyby jakoś inaczej żyć dla samego siebie, tak? Proroctw nie lekceważcie. Tam było mnóstwo proroctw w pierwszym wieku, bo jeszcze nie było gotowego Nowego Testamentu, ale my mamy, to są nasze proroctwa. Nie lekceważmy Słowa Bożego, trzymajmy się Bożych proroctw. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre. Jak tu Paweł pisze, jeśli uchwycicie dobra, to trzymajcie to mocno oboma rękoma. Trzymajcie dobra, mocno. Od wszelkiego zła strąćcie, tak? Lgnijcie do dobra, a sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci i tak dalej. Więc zobaczcie, to jest to Pawłowe abecadło dla nas, tak? To jest ta jego zachęta i pociecha na ten czas. Zobaczcie, zaczyna się od uwielbienia Boga, modlitwy, naszej chrześcijańskiej postawy. I kiedy my w tym jesteśmy wierni, to tym bardziej, słuchajcie, Biblia nas dzisiaj zapewnia, że Bóg jest wierny. Że On dokona swoich sprawiedliwych sądów w tym świecie. I co przychodzi zawsze po sądzie? Jego pokój. Jego pokój. Jego rządy. Jego nowy porządek. Pomódlmy się.